Witam Państwa, Lech Pilarski. Wznawiamy program po letniej przerwie. Muszę się przyznać, że z wielkim zadowoleniem przyjąłem informację zapowiadającą powstanie Centrum Popularyzacji Nauki w Białymstoku. To cenna inicjatywa, która umożliwi młodzieży eksperymentowanie, poznawanie świata w sposób niedostępny dla nich, niestety, w szkołach. W tych nie eksperymentuje się, nie poznaje, a jedynie wkuwa. Efekty tego widać choćby w niewielkim zainteresowaniu wydziałami nauk podstawowych naszych uczelni. Te trendy trzeba odwrócić i zapowiedź powstania Centrum Popularyzacyjnego, Eksperymentalnego w Białymstoku, mam nadzieję, przyczyni się właśnie do tego. A zatem, jakie będzie to centrum, jak będzie wyglądało, co tam będzie i dlaczego warto popularyzować naukę, o tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta-Zalewska oraz prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku profesor Andrzej Andrzejczyk. Witam Państwa.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
To może zacznijmy od centrum, czyli od podstawowych informacji. Kiedy powstanie, na jakim to jest etapie i co będzie?
Miejmy nadzieję, że uda nam się zrealizować ten projekt do końca 2019 roku, chociaż może się tak stać, że przedłużymy jeszcze do drugiego kwartału 2020 roku. 3200 metrów kwadratowych, dwie oddzielne strefy, jedna przeznaczona dla dzieci od 3 do 10 lat, druga dla starszych bez górnej granicy. Postaramy się, aby w tych przestrzeniach każdy znalazł coś dla siebie.
A co będzie mógł znaleźć? Bo na pewno jakieś przymiarki są.
Generalne założenie jest takie, żeby powielić koncepcję profesora Oppenheimera, twórcy pierwszego na świecie Centrum Nauki, które powstało w 1969 roku w San Francisco i który stwierdził, że okej, istnieje sporo sposobów popularyzowania nauki. Mamy wykłady, prelekcje, audycje radiowe, audycje telewizyjne i tak dalej. Tylko bez takiego miejsca, w którym społeczeństwo, generalnie wszyscy, i najmłodsi, i trochę starsi, mogą dotknąć aparatury badawczej, sprawdzić, jak coś działa, samemu poeksperymentować, to z tym opowiadaniem o nauce jest trochę tak jak z mówieniem komuś o tym, jak to jest pływać, bez możliwości, bez dania tej osobie możliwości stanięcia chociażby na brzegu rzeki.
Albo jaka jest smaczna mafinka, która jest gdzieś tam za szybą, jeśli
tak
się jej nie spróbuje.
Liżemy lizaka przez papierek, tak jak to mówią najmłodsi często. Więc chcielibyśmy przybliżać osiągnięcia i nauki, i techniki mieszkańcom naszego miasta, regionu, turystom, którzy miejmy nadzieję przyjadą do nas i z innych regionów, z innych województw i z zagranicy, właśnie osiągnięcia polskiej, światowej nauki i techniki w taki sposób bardzo interaktywny. Czyli każdy powinien móc dotknąć, pociągnąć, szarpnąć, wcisnąć, wycisnąć coś z ponad 80 eksponatów, które będą zamieszczone w strefie dla troszkę starszych, czyli powyżej 10 roku życia, która będzie większą przestrzenią. Bo tak jak wspomniałam na początku, te dwa pomieszczenia, które będą się znajdowały w obiekcie, na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Białymstoku z wejściem od ulicy Wiosennej, to będą dwa niezależne lokale, mniejsze o powierzchni około 600 metrów kwadratowych, czyli ta strefa juniora, młodego odkrywcy. Te nazwy jeszcze są nazwami roboczymi, więc to i laboratorium młodego mistrza i odkrywcy i te różne strefy. Jeszcze się pewnie nazwy zmienią, może jakiś plebiscyt, może jakiś konkurs ogłosimy na to, żeby wybrać najlepszą nazwę dla tej przestrzeni. Więc około 600 metrów, cztery takie strefy tematyczne dla maluchów, budujemy, poznajemy programowanie, robotykę, odkrywamy tajniki i magię swojego ciała i coś, co mnie najbardziej na tym etapie i myślę, że później też fascynuje, taki bar lab, czyli przestrzeń laboratoryjna. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że mamy taki stół w kształcie elipsy, 16 miejsc wokół stołu, ale w środku przestrzeń dla animatorów. Animatorów Majki Pytajki i Zmysłka. Już wiemy, jak będą wyglądali, bo rozstrzygnęliśmy kilka miesięcy temu konkurs na te postaci. I ci animatorzy będą mieli najtrudniejsze zadanie, bo uważam, że sukces tej przestrzeni, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych, będzie zależał od tego, jakie osoby będą prowadziły zajęcia i będą animowały tych najmłodszych i starszych.
Do osób to jeszcze wrócimy w trakcie naszego dzisiejszego programu. Kogo będziecie chcieli do tego przedsięwzięcia zatrudnić? Na razie skupmy się na tym, co ma być. O tej strefie dla najmłodszych powiedzieliśmy, teraz strefa
Teraz się
dla
przenosimy do przestrzeni
starszych.
Większej, około 2600 metrów kwadratowych i 11 stref tematycznych. Zależało nam na tym, żeby nie profilować się zbyt wąsko, tylko żeby dać możliwość poznania i poprzez eksperymentowanie, poprzez własne, indywidualne doświadczanie, przybliżenia tajników różnych dziedzin nauk. I stąd też znajdą się w tej większej przestrzeni strefy takie jak moc wody, mechanika, idź z prądem, czyli trochę o energii, telekomunikacja, automatyka i robotyka, transport, w tym elektromobilność, tak bardzo popularna obecnie, ekscytujące technologie, to będzie przegląd różnych wynalazków, odkryć z przestrzeni dziejów. Pojawi się też magia ludzkiego ciała, tylko w innym zupełnie aspekcie niż to, co będziemy chcieli zaprezentować maluchom. Strefa optyki i zabawa nauką. Oprócz tego w tej większej przestrzeni znajdą się też trzy tematyczne laboratoria. Przewidujemy, że będzie to robotyka, energetyka i elektromobilność. Do tego przestrzeń na wystawy czasowe, dlatego że zależy nam na tym, żeby ta przestrzeń żyła, żeby się zmieniała, żeby ktoś, kto przyjdzie do nas raz, mógł powrócić po jakimś czasie i zobaczyć,
coś
popróbować
nowego.
Coś nowego.
Czy będziemy sprowadzali takie eksponaty jak w innych tego typu przedsięwzięciach, już nie mówię o Centrum Kopernik, a tym bardziej o tym na przykład, co jest w Chicago, gdzie jest nawet prom kosmiczny wycofany. Właściwie ten program się skończył. Dzieciaki i starsi, jak przyjadą do właśnie takiej przestrzeni, mogą zobaczyć prom kosmiczny Discovery, który latał gdzieś tam na tych orbitach, wynosił teleskopy Hubble'a i tym podobne urządzenia i mnóstwo ludzi się przez ów prom przewinęło.
Odpowiem tak. Fantastycznie by było, gdybyśmy mogli. Nie wiem na ile i fundusze, i warunki przestrzeni nam na to pozwolą, ale będziemy się starali tak tworzyć tą ofertę, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne dla wszystkich odwiedzających. No marzy nam się możliwość sprowadzenia jakiegoś super oryginalnego eksponatu, ale zobaczymy, czas pokaże, czy będziemy mieli takie możliwości.
Na przykład samochód elektryczny Tesli, albo zwykły traktor, bo też on jest fantastycznym urządzeniem, które umożliwia wykonywanie takich prac polowych i nie tylko, a jest skomplikowanym urządzeniem technicznym wbrew pozorom. Przynajmniej współczesna maszyna, panie profesorze. Tak można by to określić?
To chyba nie jest obiekt interaktywny.
Nie, no można włączyć i spróbować coś tam pouruchamiać.
Bo rozłożyć go na czynniki pierwsze.
Na przykład.
Pan redaktor powiedział, że będzie mówić o roli takich doświadczeń w edukacji, w popularyzacji nauki. I one mają duże znaczenie, dlatego że doświadczenie jest naturalnym sposobem uczenia się człowieka. Małe dzieci poznają świat przez małe doświadczenia. Na przykład ciągle sprawdzają, czy coś jest do zjedzenia. Nie? Większe dzieci robią większe doświadczenia. Na przykład sprawdzają, czy coś da się zapalić, czy coś wybucha. A duże dzieci, czyli naukowcy, konstruują duży układ doświadczalny i sprawdzają na przykład, czy jak się zwiększy gęstość plazmy w reaktorze termojądrowym, to reakcja wygaśnie, czy się wzmocni. Więc my tą wiedzę czerpiemy głównie przez doświadczenia fizycy, bo nawet skomplikowane teorie muszą być jakoś weryfikowane doświadczalnie. I to jest podstawa. To jest podstawa.
No ale przychodzą do pana studenci, namawia pan ich do eksperymentowania i jak wspominają swoją szkołę. No bo tego rodzaju obiekty, tego rodzaju placówki, no w pewnej kontrze do szkoły trzeba zestawić.
No, na studiach oni mają obowiązek robienia doświadczeń, bo mają pracownie studenckie, na których robią takie już, powiedzmy, to nie są skomplikowane doświadczenia, ale mają ich przygotować do analitycznego myślenia, do właściwego podchodzenia do problemów. Muszą sami wykonać w sumie nieskomplikowane doświadczenia. Ale na wykładach czasami niektórzy prowadzący zadają, żeby zrobili jakieś własne doświadczenie. Wiem, że profesor Szymański tak robi. No i to jest właściwy kierunek tak naprawdę.
No ale czy to, co robią właśnie na uczelni, to po raz pierwszy? Czy mieli już okazję gdzieś tam wcześniej?
No w sumie to ja nie mam informacji na temat, czy akurat dany student miał doświadczenie na lekcjach fizyki, czy nie. To więc trudno mi powiedzieć, ale...
No, po zaskoczeniu, że coś robią sami.
Nie widziałem tego. Nie. To już są trudno ocenić, bo niektórzy po prostu nie robią doświadczeń, od razu się tego nadają, a inni nawet jak robili, to...
Nic z tego nie wychodzi.
No ja niestety tak, maturę zdawałam 20 lat temu. Właśnie dokładnie w tym roku mija mi 20-lecie. I nie pamiętam, żebym w szkole mogła eksperymentować. Nie było takich możliwości, nie było takich przestrzeni. Nie wiem, jak to wyglądało jeszcze wcześniej, ale niewiele jest z tego, co się orientuje, takich placówek obecnie edukacyjnych na różnych szczeblach edukacji, żeby rzeczywiście dzieci i młodzież miały możliwość wykonywania reakcji chemicznych, czy jak to się mówi, krojenia żaby, tak? I dlatego nasza przestrzeń absolutnie, żeby to dobrze zrozumieć, nie ma zastępować szkoły. To nie ma być substytut tego, co się dzieje na co dzień w szkole, tylko ma dawać nowe możliwości
taki
i uzupełniać,
impuls, tak?
Dokładnie, uzupełniać to, czego być może nie da się przeprowadzić na zajęciach w szkołach.
Być może ci, którzy odpowiadają za edukację, będą odwiedzać tego rodzaju placówkę i też może ich natchnie, by coś zmodyfikować w tych szkołach, żeby tam się dało owe doświadczenia na co dzień robić.
Liczymy na to bardzo. Będziemy mieli ofertę skierowaną zarówno do zwiedzających indywidualnie, ale też do grup i przedszkolnych, i szkolnych, i licealnych, czy uczniów techników, ale też dla studentów. I zależy nam bardzo na nawiązaniu współpracy i na rozwinięciu współpracy z naszymi białostockimi uczelniami wyższymi, przede wszystkim z kołami naukowymi, bo ci studenci mają niesamowite pomysły. Pracując na co dzień u siebie na uczelniach i współpracując z nami, mogą przecież też sami tworzyć eksponaty, które później będą zrealizowane, zaistnieją w tej przestrzeni Centrum Nauki. Studenci, no, może nie wydziałów technicznych czy przyrodniczych, ale nawet wydziałów społecznych i humanistycznych, mogą zyskać ciekawe, fajne miejsce do odbycia praktyk, prowadząc zajęcia z różnymi grupami, prowadząc warsztaty jako nawet dodatkowa praca w okresie studiów.
Kandydaci na nauczycieli też będą mogli popraktykować.
Jak najbardziej. Będziemy się starali i to jest dla nas największe wyzwanie. Właśnie zrekrutować takie osoby, które swoją pasją, ciekawością świata, pasją do nauki, do umiejętnością opowiadania o tej nauce, są w stanie zainteresować, przykuć uwagę na dłużej i młodszych, i starszych użytkowników tej przestrzeni.
A do czego jest potrzebna popularyzacja nauki? O tym za chwilę w naszym programie. Przypomnę, naszymi gośćmi są dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Anna Daszuta-Zalewska oraz prodziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku profesor Andrzej Andrzejczuk. To może powiedzmy, pytanie banalne, dlaczego warto popularyzować naukę?
No, przede wszystkim nauka prowadzi do rozwoju nowych technologii, co z kolei prowadzi do rozwoju naszej cywilizacji i jest to istotny element naszego funkcjonowania naszego społeczeństwa, przynajmniej w tej chwili.
Przyznam się szczerze, że z zafascynowaniem oglądam takie programy historyczne, w których opowiada się historię wielu wynalazków.
Tak.
No i muszę przyznać, że przypadek rządzi tymi czasami zdarzeniami, ale z drugiej strony, no, te wynalazki to praktycznie rzecz biorąc ostatnie 200 lat. Takie znakomite przyspieszenie w tych dziedzinach.
No może dlatego, że nauka jest dofinansowana, to znaczy Większość krajów utrzymuje naukę z podatków i cały czas się podtrzymuje, żeby ta nauka się rozwijała, bo się widzi, jakie są korzyści z tego płynące.
A poza tym i sami przedsiębiorcy też są tym zainteresowani.
Z tego wynika fakt, że my nawet musimy popularyzować naukę, bo my funkcjonujemy na zasadzie tego, że nam się płaci z podatków za to, że pracujemy nad poszerzaniem naszej wiedzy, robieniem nowych odkryć i społeczeństwo powinno wiedzieć, jakie te odkrycia są. Oczywiście niekiedy
dlaczego wydają na was pieniądze?
Tak, no w tym sensie. A z drugiej strony nauka jest taką dziedziną, w której są utrzymane pewne wartości. Na przykład w nauce naturalnej jest, że opieramy się na faktach, prawda? I to warto to umieć. Samodzielne, analityczne i krytyczne myślenie, pracowitość, systematyczność, dokładność. Więc mówienie o tym, jak nauka pracuje i do czego to prowadzi, jak należy
postępować. Samo eksperymentowanie, tak. Jak gdyby nas przyucza do tego, żeby rzetelne te badania przeprowadzać.
Wymiana informacji z ludźmi. Szanujemy opinie innych, bo to jest naturalne, dlatego że to naukowcy nigdy nie twierdzą, że oni tylko mają rację. Oni wiedzą, że nieraz człowiek się myli i wielokrotnie w historii to było widać. I to, że mają jakąś teorię, to nie znaczy, że to na pewno musi być do końca prawda. Może ktoś znajdzie coś lepszego.
Ale ta nauka, jeśli pani Ania jeszcze pozwoli, to krótko. Nauka mocno się specjalizuje. Ta wiedza jest coraz trudniejsza dla przeciętnego człowieka. Stąd to przybliżanie w takich prostszych formach jest bardzo istotne.
Jest bardzo istotne i dobrze jest, jeśli mówią o tym osoby, które potrafią mówić, które potrafią w prostych słowach wyjaśnić ideę tych eksperymentów, wyniki tych eksperymentów, co z tego wynika i jakie są plany na przyszłość.
Tutaj wracam do szkół, bo stworzenie takich pracowni czy możliwości eksperymentalnych niekoniecznie musi dużo kosztować.
Tak, zgadza się. Nie trzeba mieć specjalnego stołu laboratoryjnego, żeby zrobić proste, pouczające doświadczenie z fizyki. Nie wiem jak z chemii czy biologii, bo to jest troszkę trudniejsze, ale z fizyki łatwo można zrobić bardzo proste, pouczające doświadczenie.
Chemia czasami nawet bywa niebezpieczna.
No właśnie, fizyka też. Ale takie doświadczenie, jak o którym tu już wspominałem wcześniej w naszych wewnętrznych rozmowach, drut nawinięty na gwóźdź, do którego podłączamy baterijkę staje się magnesem. I to każde dziecko może łatwo sobie sprawdzić. I wiem, że takie doświadczenia w szkołach są realizowane i ważne, żeby to było kontynuowane. Ale do tego można dołożyć parę innych prostych doświadczeń, które nauczą czegoś innego, nie tylko...
To doświadczenie z wodą.
Na przykład można łatwo pokazać ciśnienie atmosferyczne, które jak napełnimy butelkę pełną wodą, odwrócimy do góry dnem, to woda się nie wylewa. W internecie widziałem również takie doświadczenie, że na końcu buteleczki można przymocować siateczkę, która pomaga temu, żeby ta woda się nie wylała, ale ona jest dziurawa. Woda mogłaby się przez to wylać, ale się nie wylewa, bo jest ciśnienie atmosferyczne. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale ono jest dosyć duże, dlatego że na 1 cm kwadrat ciśnie 1 kg jakby ciężaru. Czyli na kwadracie w boku 10 na 10 centymetrów stoi 100 kilogramów. To jest duża siła tak naprawdę. Ludzie o tym...
Czyli my, chodząc, żyjąc, cały czas zmagamy się.
My naciskani, to jest naturalne, są naturalne ciśnienie. Warunki. To samo ciśnienie powoduje, że ta butelka się nie wylewa. Przez tą siateczkę można do tej butelki wprowadzić wykałaczki, które płyną do góry jak drewno i tam się mieszczą, a woda się w ogóle nie wylewa. Choćby takie proste doświadczenia też można pokazywać.
Czyli tego ciśnienia nie widać, ale tu możemy sobie uzmysłowić, że ono jednak jest.
Można je również pokazać, ile waży powietrze na przykład. Bardzo prosto. Teraz, co jest ciekawe, z czasem te urządzenia do pomiarów się udokładniają i na przykład taka waga kuchenna, która waży z dokładnością do 1 grama, jest świetnym narzędziem laboratoryjnym. Nie trzeba mieć specjalnych, analitycznych wag. Prosta, łatwa w obsłudze. Można zważyć powietrze w ten sposób. Ja to robiłem na wykładach kiedyś, wypompowując powietrze z puszki o objętości 1 czy 2 litrów. 1 litr powietrza waży 2 gramy. Nie wiem, czy państwo wiecie. Więc jak opróżni się puszkę, to te 2 gramy jest mniej tej masy. I jeżeli zważę puszkę z powietrzem i zważę z puszkę bez powietrza, to widzę różnicę na zwykłej wadze laboratoryjnej. I to już jest pouczające, uważam.
Nawet na zwykłej wadze kuchennej.
Mój kolega, który jest nauczycielem fizyki w szkole, zrobił odwrotnie, ponieważ nie ma pompy próżniowej. To jest trudno odpompować dokładnie puszkę. Ta puszka musi być jednak solidna, żeby się nie zapadła, bo wiecie państwo, jak ona się troszkę zegnie, to te powietrze zgina tą puszkę aż do małych rozmiarów.
No, przed chwilą powiedzieliśmy, że na te 10...
Tak, 100 kg na 10 cm...
kwadratowych.
100 cm kwadratowych.
Tak.
I zrobił doświadczenie zmodyfikowane. Butelkę, ona tak się PET nazywa, to jest taka po napojach, tylko taką solidną do wody gazowanej. Można w niej wytworzyć ciśnienie wyższe niż atmosferyczne, na przykład 2-3 atmosfery. W związku z tym można zważyć butelkę normalnie zamkniętą, zrobić wentyl rowerowy, wkleić go tam, napompować pompką rowerową z jakimś manometrem 3 atmosfery. Ona jest cięższa. O tyle, o ile tam powietrza żeśmy wpompowali. Jeśli 3 atmosfery, to 3 razy więcej powietrza jest w środku. To widać.
Proste, panie Aniu, podpowiedzi znakomite, jeśli chodzi o najprostsze doświadczenia, które pozwalają nam uzmysłowić sobie, że ta fizyka, ta chemia codziennie nam towarzyszy.
Jak najbardziej. I właśnie też zależy nam na tym, żeby po wyjściu z naszego centrum nauki dzieci miały chęć kontynuowania poznawania świata, poznawania zjawisk fizycznych i innych u siebie w domach. Przy wsparciu rodziców, przy wsparciu dziadków. To miejsce może być świetnym miejscem integrującym pokolenia. Chodzi o to, aby ci, którzy do nas przyjdą, nie tylko się uczyli, ale mogli też uczyć innych. I myślę, że właśnie na podstawie...
Zainteresować ich, zaciekawić światem.
Tak, dalszym odkrywaniem. Zachęcić do dalszego, zaszczepić tego bakcyla, dalszego eksperymentowania i odkrywania. Tak? Czy to przy pomocy właśnie baniek mydlanych, gdzie możemy zbadać napięcie powierzchniowe, tak? Czy zbudować swoją prostą baterię przy użyciu cytryny chociażby. Zależy nam też na tym, żeby dzieci, młodzież, dorośli po wyjściu z tej naszej przestrzeni nie czyścili umysłów, nie zapominali o tym, co ciekawego tam się zadziało, czego doświadczyli, tylko żeby byli zachęceni do tego, że takie fajne rzeczy można robić w domu.
Czyli
wcale nie trzeba na to wydawać właśnie dużo
znaczek,
pieniędzy.
Znaczek, jestem eksperymentatorem i z dumą, żeby ten znaczek nosili.
A to jest świetny pomysł.
Bo no właśnie, to doświadczenie. Kiedy pan profesor zainteresował się fizyką? Przepraszam za takie bardzo osobiste pytanie.
Już w szkole podstawowej tą fizykę lubiłem. Miałem dobrą nauczycielkę, którą właśnie robiliśmy takie doświadczenia z gwoździem, robiliśmy wiele innych doświadczeń. Ale taki zapał do fizyki to rozwinął u mnie profesor fizyki w liceum. Bo też robił dużo doświadczeń. Ja się tym interesowałem, pomagałem je konstruować. No i tak to zostało. Już później nie było wątpliwości, na jakie ja studia chcę pójść. Chciałem dalej to kontynuować.
Pytam o to, bo z reguły, jak słyszę młode pokolenie, młodych ludzi, to oni strasznie narzekają, że ta fizyka, że ta chemia, to są tylko formułki, regułki, wzory, no i
no
brak
tak,
doświadczeń.
No tak, ale te wzory opisują świat.
Jak się najpierw zeksperymentujemy, dotkniemy, czyli no coś właśnie jak nacisk powietrza na nas, no to później nam łatwiej przyswoić te wzory.
W moim przypadku ta fizyka i to zainteresowanie fizyką było z tym związane, że no, ja się zastanawiałem, jak ten świat jest skonstruowany. Dlaczego taki, a nie inny? Co my tu robimy? Może gdzieś jest odpowiedź na to pytanie. A ponieważ fizyka wyjaśnia naprawdę dużo, akurat nie odpowiada na to pytanie. Ale wtedy mi się wydawało, że może jak się pogrzebie, to może i się znajdzie tą odpowiedź.
No ale pan jest znakomitym przykładem, przepraszam znowu za te osobiste wycieczki, że eksperymentowanie prowadzi do zainteresowania, do tego, by w przyszłości wybrać odpowiedni zawód.
No, myślę, że tak. Ale to ma znaczenie, ale myślę, że nie tylko to jest istotne. Już podejście do nauki w tym sensie, że ona opisuje rzeczywistość. Jeśli się nią interesujemy, To, czy będziemy robili dużo doświadczeń, czy mało, ale będziemy o tym myśleć i starali się odpowiadać na pytania, śledzić skąd te prawa się biorą i sami je badać, to też będziemy.
I odkrywać. I stąd się bierze nauka, pani Aniu, nie?
No, na pewno. Jeszcze może chciałam odnieść się do tego pytania pana redaktora dotyczącego popularyzacji nauki. Dlaczego warto? Tutaj nie padło jeszcze takie jedno stwierdzenie, że czasami nauka i te badania naukowe prowadzone głęboko gdzieś w tajnych laboratoriach są bardzo kontrowersyjne. I że warto jednak rozmawiać z ludźmi, rozmawiać ze społeczeństwem, słuchać głosów, czy warto iść w tą stronę, czy nie, czy ta bomba atomowa w cudzysłowie, jako chyba najbardziej taki znany przykład, jest potrzebna, czy warto kontynuować na nią pracę.
Sama pani powiedziała, że twórca pierwszego takiego centrum popularyzacji nauki był jednym z twórców bomby atomowej.
Tak, pracował między innymi nad wzbogacaniem uranu w tym samym czasie, w którym jeden z matematyków polskiego pochodzenia, profesor Ulam z Lwowskiej Szkoły Matematyków, też pracował w tym projekcie Manhattan, tak, w latach 30. ubiegłego wieku, jak najbardziej.
A tych naukowców polskich, mam nadzieję, że też przy tej okazji będzie można opowiedzieć historię wielu z nich. Jest mnóstwo. Mnie najbardziej się podoba przykład człowieka, który na co dzień zajmował się muzyką. Myślę tutaj o słynnym muzyku polskim, pianiście, kompozytorze Hoffmanie, który między innymi jest twórcą wycieraczek samochodowych albo spinacza biurowego. Na przykład.
Można.
Można. I mam nadzieję, że również w tym centrum będziemy mogli poznawać takie historie, również ludzi związanych z naszym województwem, z województwem podlaskim, bo też tutaj paru twórców ciekawych pomysłów zastosowanych w świecie się urodziło i tutaj działali. A za chwilę opowiemy państwu o tym już, przypomnimy, kiedy to centrum powstanie, ile to będzie kosztowało, na jakim etapie jest to wszystko. A zatem kalendarz przygotowań do uruchomienia Centrum Popularyzacji Nauki w Białymstoku.
Będzie się działo i będziemy mieli mnóstwo pracy. Teraz jesteśmy na etapie takim, że oczekujemy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim jako instytucją zarządzającą, bo przypomnimy, że to Centrum Nauki powstanie i zostanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego województwa podlaskiego. To będą zintegrowane inwestycje terytorialne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Także czekamy na podpisanie umowy, a tuż po podpisaniu umowy będziemy ogłaszali przetarg, bo nie mamy jeszcze projektu architektonicznego i aranżacyjnego. Musimy wyłonić wykonawcę.
Czyli cała biurokracja.
Tak, cała biurokracja.
No bo tu biurokracja, w grę wchodzą publiczne pieniądze.
Jak najbardziej.
Tak, ile tych pieniędzy tak na marginesie?
Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 17,5 miliona złotych.
To jest 85% wartości
85%
projektu.
Wartości kosztów kwalifikowalnych. Z tego wkład własny miasta Białystok jako beneficjenta tego projektu będzie wynosił około 3 milionów złotych, dlatego że dodatkowe koszty to jest podatek VAT, który będziemy mogli odzyskać. Także mówmy tutaj może właśnie o tych kwotach 17,5 miliona dofinansowania, wkład własny kwalifikowalny około 3 miliony złotych, no i reszta to jest podatek VAT, który będzie do odzyskania.
Czas.
Czas. Chcielibyśmy i mieć to już, tylko wiemy,
no,
że się nie
by
da.
Było.
Procedury będą trwały, przetargi będą trwały. Miejmy nadzieję, że być może na przełomie 2018 i 2019 roku będziemy w stanie otworzyć tą pierwszą strefę, mniejszą, strefę małego odkrywcy, dzieci 3-10, tak? I tą drugą przestrzeń, główną wystawę, być może uda nam się zakończyć z końcem 2019 roku, aczkolwiek bardziej realnym terminem wydaje mi się drugi, na ten moment, tak, drugi kwartał 2020 roku.
Czyli pierwsze zajęcia kiedy?
Pierwsze zajęcia dla najmłodszych 2019.
Czyli w sumie apel do wszystkich szefów, dyrektorów przedszkoli i pierwszych klas podstawówek, żeby już w swoich planach dydaktycznych uwzględnili taką możliwość i zaplanowali, dogadując się z organizatorami tego przedsięwzięcia, właśnie zajęcia popularyzatorskie, no a później już będzie apel do tych, którzy zajmują się starszymi.
Szanowni Państwo, proszę trzymać kciuki za to, żeby te procedury, ta papierologia poszła gładko, żeby nie było żadnych opóźnień, no bo wtedy cały plan, no niestety, się rozleci.
Mam nadzieję, że sfiniszujemy, bo nie ma takiego, takiej możliwości, że
nie
będzie
ma
jakiś odwrót.
Nie, absolutnie. Wierzę w to,
wcześniej,
że wszystko się uda.
Wcześniej czy później to centrum będzie.
Mam nadzieję, że tak. Musi się udać po prostu.
Panie profesorze, pan w międzyczasie polemizował z takim przekonywaniem ludzi, że nauka musi przynosić korzyści, bo czasami no, pewne doświadczenia robi się, bo człowieka interesuje wyjaśnienie mechanizmu działania pewnych rzeczy i nie da się zaplanować korzyści.
Nie da się zaplanować i to jest podstawa działania nauki, że naukowiec pracując w jakimś obszarze zaczyna drążyć pewne tematy, jak to się mówi, zadawać pytania i ponieważ go to interesuje, to zaczyna iść w tym kierunku i starać się na te pytania odpowiedzieć. Nawet jeśli w przyszłości, jeśli się wydaje, on nigdy nie myśli o tych korzyściach, on tylko chce odpowiedzieć na pytanie, chce poznać odpowiedź i w ten sposób zyskać jakąś informację na temat pewnie przyrody. I wydaje mi się, że takie podejście, że jak wszystko w naszym społeczeństwie musi przynosić korzyści, nie można czegoś robić bez zysku.
Czy to współcześnie mówi, musi zostać zmonetyzowane.
To nie jest metoda, bo nie robi się badań, znaczy robi się badania zamawiane, ale to są badania specjalnego rodzaju. Te badania podstawowe nie idą w ten sposób. Naukowiec i do tej pory jakoś nam się udało to utrzymać, jest człowiekiem absolutnie wolnym, jeśli chodzi o wybór tego, co chce w tej chwili rozpracować. Być może to się nigdy...
Takim przykładem jest na przykład wynalezienie barwników. Człowiek dostał zamówienie, że ma stworzyć sztuczną chininę, bo było takie zapotrzebowanie na leczenie malarii. Próbował, nie wyszła mu sztuczna chinina, za to znakomity pierwszy barwnik, bo do momentu odkrycia w 1856 roku wszystkie barwniki były naturalne, drogie, nietrwałe, a człowiek przy okazji wynalazł taki indygo, fioletowy barwnik.
No to jest przykład i w historii i fizyki, myślę, że innych nauk jest wiele podobnych przykładów, naprawdę.
Więc, co innego się próbuje, co innego wychodzi.
Należy utrzymać naukę, należy jakby finansować ją, ale absolutnie nie należy podchodzić do tego w ten sposób, że w nauce od razu ma się jakiś zysk.
Czyli każda złotówka jeden do jednego musi dawać zysk.
Tak. W tym sensie, że... zdobywajmy tą wiedzę, zdobywajmy informacje o przyrodzie, a ile z tego się potem uzyska, no to już za jakiś czas.
Pani dyrektor ma też taki kontakt, niekoniecznie naukowy, ale z wieloma pomysłami, które z pozoru mogą wydawać się dziwne, a później są zamieniane w przedsiębiorstwa. Myślę tutaj o startupach w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.
Jest ich trochę. I fajnie się rozwijają. Obserwujemy z ogromną ciekawością, jakie będą następne kroki i sukcesy naszych, w cudzysłowie, absolwentów, chociażby platformy startowej dla nowych pomysłów.
Ale parki też są taką, też można powiedzieć, no, platformą eksperymentowania, no bo przychodzi ktoś z czasami odlotowym pomysłem, a później zarabia na tym pieniądze. Podobnie jest z tą nauką, popularyzacją. Przychodzą ludzie, eksperymentują, uczą się zadawać pytania, poszukiwać odpowiedzi i to może później zaowocować odkryciami.
Staramy się pomóc przede wszystkim w nawiązywaniu kontaktów, w budowie networku, w budowie tej sieci współpracy, ponieważ biznes tworzą ludzie i pomysłodawca sam, pozostawiony sobie, często może, mając świetną ideę, nie doprowadzić do jej urzeczywistnienia. Więc naszą rolą jest też wsparcie takich młodych i nie tylko młodych wiekiem, osób, które mają ciekawe pomysły na nowe przedmioty, czy to takie namacalne, czy istniejące tylko w sferze cyfrowej, która się teraz w tempie szalonym przecież tak rozwija, aby pomóc im, czy zbudować zespół, dobrać sobie ludzi, czy sprawdzić, czy rzeczywiście to, co sobie wymyśliłem, ma no, szansę, no, w tym przypadku biznesowym, w przeciwieństwie do nauki, na zmonetyzowanie czy zaistnienie na rynku. I to najlepiej, żeby to był rynek globalny.
Ale czy współczesna nauka bierze się? Można by taki łańcuch opisać. To już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Zainteresowujemy młodych ludzi, by chcieli eksperymentować, chcieli się uczyć, potem poszli na odpowiednie studia i następnie prowadzili badania, które owocują rewolucją z jednej strony przemysłową, technologiczną, a z drugiej strony rewolucją cyfrową. A zatem mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli uczestniczyć w zajęciach w Centrum Popularyzacji Nauki w Białymstoku. Powstanie przy białostockim stadionie miejskim i z uwagą będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Dziękuję bardzo. W studiu gościliśmy dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Annę Daszutę-Zalewską oraz prodziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku profesora Andrzeja Andrzejczuka Lechpilarski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.